Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na specjalny odcinek, który przygotowałam wraz z Patrykiem z kanału Podejrzani. A dokładniej będzie wyglądało to tak, że dzisiaj przedstawiam Wam pewną sprawę kryminalną, którą pewne powiązanie miała grupa przestępcza, o której odcinek przygotował Patryk i będzie on dostępny w niedzielę na jego kanale Podejrzani o godzinie 20. A już w ten piątek o godzinie 20.30 zapraszam Was na Instagram Kryminalne, na naszego live'a, podczas którego porozmawiamy o tym, jak wyglądają kulisy tworzenia takiego kanału, jaki tworzy Patryk. Jak zwykle linki znajdziecie w opisie. I oczywiście zapraszam też do subskrypcji naszych kanałów, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Zanim opowiem Wam dzisiejszą historię, jeszcze jedna ważna informacja. Dziękuję wszystkim, którzy wysłali maila z odpowiedziami na pytania z ostatniego odcinka. Do każdego z Was napiszę maila, a prawidłowe odpowiedzi podam w następnym odcinku. Z góry gratuluję zwycięzcom. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sprawa, którą dzisiaj Wam przedstawię, wstrząsnęła całą Polską. Pokazała też, jak mylny bywa wymiar sprawiedliwości. A za popełnione błędy nikt nie ponosi odpowiedzialności. Busko-Zdrój to miasto w województwie świętokrzyskim. Położone jest w południowej części województwa, około 50 km na południe od Kielc. To właśnie w tym uzdrowiskowym mieście swój biznes, a dokładniej kantor, posiadał Krzysztof Mrugała. Mieszkał wraz z żoną i dwiema córkami. Choć początkowo ich małżeństwo wydawało się być idealne, dosyć szybko na jaw wyszła natura Krzysztofa, a sielankowe życie szybko się skończyło. Bo mężczyzna znęcał się nad swoją żoną psychicznie i fizycznie. Kobieta jednak początkowo poza mężem świata nie widziała. Rodzinie opisywała go jako osobę postawną, o czarnych, kręconych włosach, co zdecydowanie mijało się z rzeczywistością. Pierwsza na świat przyszła mała Anetka, a już 2 lata po ślubie Dorota przeprowadziła pierwszą obdukcję. Uciekła, ale wróciła do męża, pod wpływem babci, która mówiła, że tak właśnie trzeba, że małżeństwo jest na całe życie. 5 lat później urodziła się Bożenka, ich druga córka. Później na jakiś czas wyjechali do Hiszpanii, gdzie zarabiali na otwarcie interesów w Busko-Zdroju. Po tym, jak wrócili do Polski, otworzyli na początku lat 90. kantor, a następnie wybudowali duży dom. Mimo, że powodziło im się coraz lepiej, nie sprawiło to, że Krzysztof przestał używać przemocy fizycznej i psychicznej. Wręcz odwrotnie, było coraz gorzej. Z boku wyglądało to tak, jakby byli szczęśliwą, kochającą się rodziną. Ale jak to przeważnie bywa w takich sytuacjach, wcale tak nie było. Aneta, czyli starsza córka, tak to wspominała. Tata bił, dopóki się nie zmęczył. Do tego Krzysztof prowadził życie, które sprawiało, że niemal w całym mieście o nim plotkowano. A jego dni miały mniej więcej wyglądać tak, że coraz rzadziej wychodził do pracy, popołudnie spędzał na spacerach z psem, a wieczorem chodził do różnego rodzaju dyskotek, gdzie miał też poznawać różne panie, a niektóre zabierać nawet na wakacje. Głośno zrobiło się zwłaszcza wtedy, jak raz w stanie nietrzeźwym zgubił saszetkę z pieniędzmi, a przy innej okazji drogą sztuczną szczękę. W lokalnych ogłoszeniach pojawiła się informacja, że na znalazce tej szczęki czeka nagroda, co tym bardziej sprawiło, że mieszkańcy się śmieli. Mimo tego wszystkiego Dorota nie była gotowa na to, aby zdecydować się odejść od męża. Cały czas w głowie miała to, co powtarzała jej babcia, że przysięgała, że to na całe życie. Czasami jednak było zbyt trudno i w końcu kobieta decydowała się na to, aby na chwilę uciec. Robiła to na przykład wakacje. Wiedziała, że wtedy będzie jej łatwiej, bo dziewczynki nie chodziły do szkoły. Ale w końcu we wrześniu wracała, po obietnicach Krzysztofa, że pójdzie się leczyć, że się poprawi, że już tak nie będzie. I było tak do czasu, aż starsza z córek, czyli Aneta, osiągnęła pełnoletność i planowała iść na studia w Warszawie. Namawiała też wtedy swoją mamę, że to najlepszy czas, aby w końcu wzięła rozwód. Kobieta długo o tym myślała i w końcu, po wielu latach tego koszmaru, zdecydowała się, że tak, w końcu trzeba to zrobić, że czas na rozwód. Zwłaszcza, że w międzyczasie mężczyzna otrzymał też wyrok. Dostał rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata, za to, że się nad nią znęcał. W 2002 roku pani Dorota dostała rozwód, zaocznie, bo jej mąż się nie stawił, z orzeczeniem o jego winie i zakazem zbliżania się. Od tego momentu mogła odetchnąć. Wszystko zaczynało się układać. Jej już były mąż także zaczął układać sobie życie. Poznał kobietę, która miała syna z poprzedniego małżeństwa i postanowili razem zamieszkać. Tym sposobem dał też spokój swojej byłej żonie. Mężczyzna otworzył nowy kantor i zamieszkał w dawnym domu z nową partnerką. Żyło im się tam całkiem dobrze, niektórzy mówili nawet, że sielankowo. Dosyć dobrze dogadywał się też z jej synem. W tym czasie pani Dorota zamieszkała w mieszkaniu na 30 metrach kwadratowych wraz ze swoimi dwiema córkami. Również ruszyła ze swoim biznesem i także był to kantor. Jeśli chodzi o kontakt z dziećmi, to młodsza z córek Bożena cały czas pozostawała w kontakcie z ojcem. Twierdziła, że to dzięki temu, że łączył ich sport, bo w tym dawnym domu było boisko do siatkówki, w którą bardzo lubiła grać i często tam chodziła przynajmniej raz w tygodniu. Tak opisywała tamten moment. Wydawało się, że jest szczęśliwy. Mama też była szczęśliwa, że w końcu dał jej spokój i mogła spokojnie żyć. Choć faktycznie początkowo było spokojnie, to pewne wydarzenie sprawiło, że pani Dorota zaczęła się martwić o to, jak poradzi sobie z prowadzeniem takiego biznesu. A dokładniej chodziło o sytuację z października z 2004 roku, gdy po południu wracała do domu. W torebce miała przy sobie utarg, około 100 tysięcy złotych. Mimo tego szła spokojnie, o nic się nie martwiła, aż nagle zaatakowało ją dwóch mężczyzn. I to dosłownie w biały dzień, czego zupełnie się nie spodziewała. Grozili jej nożem i atrapą broni. Próbowali wyrwać torebkę, w której trzymała gotówkę, ale im się nie udało. Pani Dorota w pierwszym odruchu zaczęła obwiniać o to swojego byłego męża. Była pewna, że w ten sposób się na niej mści. Dopiero później zrozumiała, że było to niesłuszne oskarżenie. Ale oprócz tej jednej niebezpiecznej sytuacji, raczej w życiu pani Doroty było spokojnie. W tym czasie poznała też mężczyznę, pana Kazimierza, z którym, jak to opisano w artykule, się szanowali. Bo tym razem jednak była dużo ostrożniejsza, jeżeli chodzi o sprawy damsko-męskie. Nie chciała powtórki. Ceniła swoje spokojne życie i nie chciała, aby coś to zmieniło. W końcu wydostanie się z toksycznego małżeństwa było wyzwaniem. I dopiero teraz stawała na nogi. Dopiero teraz mogła odetchnąć. Ale nie na długo, bo 3 listopada 2004 roku doszło do sytuacji, która pociągnęła za sobą kaskadę kolejnych zdarzeń i doprowadziła do tragedii wielu osób. Tego dnia 45-letni Krzysztof Mrugała wracał ze swojego kantoru około godziny 18 do domu. Był to listopad, więc dosyć wcześnie robiło się ciemno, a zatem gdy zajechał pod swój dom, niewiele było widać. A tam w ukryciu czekali bądź czekał na niego sprawca, który zaatakował zaraz po tym, gdy mężczyzna wysiadł z samochodu. Najpierw został brutalnie pobity, a potem dwukrotnie postrzelony. Po wszystkim jego ciało zostało przeciągnięte przez dziurę w płocie i zostawione w okolicach sadu. Sprawcy zabrali mu około 500 000 złotych, które akurat w tym dniu miał przy sobie. Wszystko więc wskazywało na to, że była to zbrodnia na tle rabunkowym. W tym czasie w domu na mężczyznę czekała jego nowa partnerka. Nie słyszała żadnych strzałów, nie słyszała nawet jak Krzysztof podjechał pod dom, więc początkowo myślała, że coś mu wypadło i po prostu będzie później. Ale gdy mijały kolejne godziny, a jego wciąż nie było, postanowiła zgłosić na policji jego zaginięcie. Dopiero następnego dnia przy zamkniętym garażu zobaczyła dwie łuski, okulary oraz pilota od bramy garażowej. Otworzyła garaż i wtedy się bardzo zdziwiła, bo zobaczyła, że samochód Krzysztofa już tam stoi, a przecież jego w domu nie było. Rozejrzała się uważnie po posesji, a wtedy zauważyła, że ciało mężczyzny leżało kilkadziesiąt metrów dalej. Na miejscu zjawiła się policja. Przesłuchała okolicznych sąsiadów, w związku z czym ustalono tylko, że jedna z sąsiadek faktycznie kojarzyła moment, jak Krzysztof zajechał na podwórko, natomiast absolutnie nie słyszała żadnych strzałów. Było to jednak zadziwiające w związku z tym, co ustalono, bowiem łuski wykazywały, że strzały oddano z głośnej broni. Nie użyto do niej tłumika. A to z kolei oznaczało, jak tłumaczył emerytowany policjant kryminalny Zdzisław Marek Szczekota, że huk wystrzału byłby słyszalny w promieniu ponad 100 metrów. Zastanawiające było także to, dlaczego sprawca lub sprawcy przeciągnęli ciało mężczyzny za ogrodzenie. Oficjalnie nie podano wyjaśnienia, ale emerytowany policjant miał dwie tezy. Jedną z nich było to, że tam łatwiej było dokonać przeszukania, a drugą, że gdyby zostawili ciało przed domem, to partnerka szybciej by je znalazła i wtedy szybciej by zareagowała. Zdaniem policjanta była to robota profesjonalistów, ale mężczyzna nie pracował przy tej sprawie. Były to tylko jego obserwacje. Wiadomość o tym, że Krzysztof nie żyje, bardzo zmartwiła jego byłą żonę i córkę Bożenę. Aneta z racji tego, że była starsza i więcej rozumiała, miała mniej uczuć do ojca, ale także była tym dotknięta. Martwiła się zwłaszcza o swoją mamę, która miesiąc przed zastrzeleniem ojca też przecież została napadnięta. Tak wypowiadała się o potencjalnym sprawcy. Tata miał dużo wrogów. Stworzył listę osób, które chciał zamordować. On miał talent do wikłania się w dziwne znajomości. O tym, jak wyglądała reakcja pani Doroty, mówił Janusz Gąsiorek, wujek Anety i Bożeny, a także były policjant. Ja byłem bardzo zaskoczony po telefonie Doroty, kiedy dowiedziałem się, że jej były mąż został zamordowany. Była bardzo roztrzęsiona. Akurat odebrałem telefon jako pierwszy. Śledztwo trwało, policjanci podążali różnymi tropami, ale na ten moment były niewystarczające, aby kogoś zatrzymać. Aż wydarzyło się coś, co sprawiło, że ich zdaniem mieli do czynienia z przełomem w tym śledztwie. A dokładniej do sądeckiej prokuratury zgłosił się Krzysztof Eł, pseudonim Willy, wielokrotnie karany przestępca z Małopolski. Do tego członek sądeckiej grupy przestępczej kierowanej przez Władysława H., pseudonim Al Capone. Opis działań tej grupy dokładnie przybliży Wam Patryk w swoim odcinku, który na jego kanale Podejrzani pojawi się w niedzielę. Krzysztof Eł twierdził, że ma informacje odnośnie zabójstwa Krzysztofa Mrugały. Twierdził, że o tej zbrodni opowiedział mu kolega z celi Norbert S. Miał mu się przyznać do tego, że zamordował mężczyznę i ukradł mu 500 000 złotych. Co ciekawe, 2 miesiące po tym, jak doszło do morderstwa, sam został zatrzymany przez policję po nieudanym włamaniu. Okazało się też, że Norbert S. miał powiązania z panią Dorotą. Był synem jej przyjaciółki. To jednak sprawiło, że dla śledczych pani Dorota stała się podejrzaną. Postanowili porozmawiać z Willim i wyciągnąć od niego, co takiego powiedział mu Norbert. Widać też było, że Norbert był zafascynowany Willim, co potwierdzało 28 listów, które pisał do swojej żony. W jednym z nich m.in. napisał: Skarbie, tak jak ci pisałem, że muszę załatwić przerzutkę do Williego i zgadnij co, jestem z powrotem w celi z Willim, jest zajebiście, pozdrów koleżanki ode mnie i od Williego. To też miało sprawić, że właśnie dlatego tak chętnie opowiadał o wszystkim nowemu znajomemu. Twierdził, że jego ciotka, jak mówił o pani Dorocie, chciała wyeliminować swojego męża i zleciła jego zabójstwo. Po tym wyznaniu śledczy postanowili zupełnie podejść inaczej do tej sprawy. Do tej pory podejrzewali pewnego ochroniarza o pseudonimie Hapsel, z którym podobno ofiara miała zatarg. Ale w momencie takich zeznań postanowiono, że uważniej przyjrzą się pani Dorocie. Dosyć szybko ustalili, że 2 lata przed morderstwem wyprowadziła się z domu, zabrała ze sobą 2 córki oraz 50 tysięcy dolarów z puli wspólnych oszczędności. Właściwie oprócz tych zeznań nie było żadnych innych dowodów, ani nawet motywu, dlaczego kobieta miałaby to zrobić. Mimo tego prokuratura uznała, że mają odpowiednią podejrzaną. Śledztwo opierało się głównie na poszlakach, ale im to nie przeszkadzało. Zwłaszcza, że pojawiła się krytyka za brak postępów, była ogromna presja i trzeba było kogoś postawić przed sądem. W związku z tym w lutym 2006 roku Dorota Mrugała została aresztowana. Od początku konsekwentnie nie przyznawała się do winy. Mimo tego prokurator wystosował areszt dla niej. Wersja, jaką przyjęto, wyglądała następująco. Według prokuratury zleciła zabójstwo swojego byłego męża, a wykonawcami tej zbrodni miał być syn jej przyjaciółki Norbert S. oraz jego koledzy. A zatem oficjalnie prokurator Dariusz Dryjas, z polecenia którego została aresztowana, oskarża ją o to, że 2 lata wcześniej grupie mężczyzn zleciła zabójstwo swojego byłego męża Krzysztofa Mrugały. Tylko że jedynym dowodem jej udziału w tej zbrodni były zeznania mężczyzny związanego ze światem przestępczym, w tym czasie odsiadującego wyrok w więzieniu. Niemal dla wszystkich zatrzymanie pani Doroty było ogromnym szokiem, ale przede wszystkim dla jej córek. Najpierw zadzwonił do nich policjant z Kielc, który poinformował, że ich mama została zatrzymana na 48 godzin. Właściwie dodzwonił się tylko do młodszej córki, Bożeny, bo w tym czasie Aneta przebywała za granicą. Bożena w ogóle nie mogła uwierzyć, że jej mama byłaby zdolna popełnić taką zbrodnię. Myślała, że to jakaś pomyłka i bardzo szybko zostanie wypuszczona z aresztu, jak tylko te 48 godzin minie. Tylko szybko z 2 dób zrobiły się 2 miesiące. Było to zaskakujące też z tego względu, że stan zdrowia pani Doroty nie był najlepszy. Mimo, że wcześniej przebyła operację, to cały czas nie czuła się najlepiej. Cierpiała na niewydolność nerek i inne poważne problemy zdrowotne. W chwili zatrzymania samotnie wychowywała 2 córki, 24-letnią wtedy Anetę i 18-letnią Bożenę. Trudno też było ustalić, dlaczego właściwie musiała przez ten cały czas siedzieć w areszcie, bo prokurator, podejmując taką decyzję, nie wskazał i nie uzasadnił zasadności takiego postępowania. Co gorsze, po aresztowaniu pani Doroty, córki nie mogły nawet się z nią zobaczyć. I działo się tak przez prawie miesiąc od momentu jej zatrzymania. W tamtym momencie miała na sobie tylko cienką bluzkę, a była zima, więc córki chciały jej przekazać jakąś ciepłą odzież, środki czystości czy niezbędne lekarstwa, ale nie dostawały na to zgody. Sam areszt pani Dorota bardzo źle znosiła. Według współosadzonych ciągle płakała i bała się, że jej córki sobie bez niej nie poradzą, a w najczarniejszym scenariuszu, że odbiorą sobie życie. Te jednak były silne i się nie poddawały. Cały czas kombinowały, co mogą zrobić, aby pomóc swojej mamie. Ich pierwsze spotkanie było trudne. Nie dość, że był to dla nich zupełnie nowy świat, taki, w którym się nie odnajdywały, to jeszcze nie mogły dotknąć ani przytulić swojej mamy, bo ze względów bezpieczeństwa oddzielała ich pleksa. Bożena i Aneta cały czas też zwracały się do prokuratora, aby wyjaśnił im tę sytuację. Ale mężczyzna nie chciał z nimi rozmawiać. Co więcej, groził, że jeżeli nie przestaną go nękać i pisać tych wszystkich listów, to zabierze im komputer i drukarkę. Miał też im wtedy powiedzieć: sprawiedliwość to jest po śmierci. Niewiele się wtedy pomylił. Po 9 miesiącach przebywania w areszcie, pani Dorota bardzo źle się poczuła, straciła przytomność i trafiła do szpitala. Tam też zjawiły się jej córki, gdzie miały na chwilę możliwość spotkać się ze swoją mamą. To przeżycie było jednak jednym z najgorszych w ich życiu. Młodsza z córek Bożena tak opisała ten moment. Jak człowiek sobie przypomni osobę, która leży już nieprzytomna, a nad nią stoi chyba dwóch policjantów z karabinami i nikt nie może do niej dojść, porozmawiać, pożegnać się, to było naprawdę coś strasznego. Kobieta była w naprawdę ciężkim stanie. Nie mogła nic mówić, nie mogła ruszyć ręką. Nie wiadomo nawet było, czy cokolwiek słyszy. Gdy w końcu córki miały okazję, to powiedziały swojej mamie, że ją kochają, że chcą, żeby z nimi była, żeby wróciła do nich. A ona tylko odwróciła głowę w ich stronę i wtedy poleciała jej jedna łza. Wyglądało to jak oznaka bezsilności, bo pani Dorota bardzo długo walczyła o swoją wolność. Pisała listy do wielu instytucji, błagała o pomoc i uniewinnienie. Ale niestety tego się nie doczekała, bo 30 września 2006 roku, tuż przed procesem, zmarła. Najgorsze było to, że miała alibi, że w dniu morderstwa była w domu swojej matki w Kielcach i byli na to świadkowie, ale nawet to nie pomogło. Wystarczyły zeznania jednego człowieka. Córka pani Doroty Bożena tak o tym mówiła. Jeden z największych przestępców, który zabija, jest bardziej wiarygodny dla sędziego i prokuratora niż osoba, która w życiu nie miała nawet jednego mandatu. Trudno też było zrozumieć postępowanie pana prokuratora. Brakowało logiki, jakim zagrożeniem dla dobra śledztwa byłoby na przykład spotkanie się pani Doroty z jej córkami, aby dostać odpowiednią odzież czy niezbędne lekarstwa. Czy faktycznie córki powinny były być tak traktowane, wyśmiewane, poniżane? To miał też rozstrzygnąć sąd. Akt oskarżenia przeciwko pani Dorocie został złożony 10 sierpnia 2006 roku w Kielcach, w sądzie okręgowym. Do tego proces jeszcze się nie rozpoczął, ale całe Busko-Zdrój wiedziało już lepiej. Dla nich pani Dorota była winna, a jej córki wytykane palcami. Zaskakującą informacją było też to, że miesiąc po tym, jak został złożony akt oskarżenia, wypłynęła informacja, że przyszła ekspertyza z DNA ze szklanek, z których piło wodę dwóch mężczyzn z baru, którzy potem napadli na panią Dorotę. W międzyczasie i to śledztwo w sprawie napadu na panią Dorotę było kontynuowane i zabezpieczono właśnie taki materiał dowodowy. Okazało się, że to DNA należało m.in. do Norberta, czyli tego samego, który niby miał działać na jej zlecenie. Oprócz tego było tam jeszcze DNA jego dwóch wspólników, czyli to oni byli odpowiedzialni za ten napad. Za to usłyszeli wyroki, choć nie tak surowe. Norbert 6,5 roku więzienia, jego wspólnik 5 lat i 5 miesięcy, a trzeci został uniewinniony. Ustalono także, jaka była przyczyna śmierci pani Doroty. Wpłynęło na to ogromne osłabienie, bo najpierw przeszła zawał, a potem do zawału doszedł udar. A to sprawiło, że już nie odzyskała przytomności. Zmarła na 3 dni przed pierwszą rozprawą. Jej córki postanowiły, że tak tego nie zostawią. Między innymi zdobyły opinie biegłych na temat zaniedbań więziennych lekarzy. Śmierć pani Doroty oznaczała też to, że postępowanie przeciwko niej zostało umorzone. Jeśli chodzi o śmierć pani Doroty, to raczej wszyscy uważali, że nikt się do tego bezpośrednio nie przyczynił, wyjątkiem był jednak wujek jej córek. Mężczyzna uważał, że kobieta była, cytuję, niepotrzebnym balastem w tej sprawie. I być może komuś zależało na tym, aby ją uciszyć. Ale tych podejrzeń oficjalnie nie potwierdzono. Córki pani Doroty jednak wiedziały, kogo obwinić za śmierć mamy, a dokładniej prokuratora, który skazał ją na taki los. Uważało, że to on jest za to odpowiedzialny, bo to on podjął taką, a nie inną decyzję o aresztowaniu ich mamy. Wiedział, że jest to proces poszlakowy, że kobieta ma nie najlepszy stan zdrowia, a mimo tego obrał taką drogę. Do tego cały czas ich zdaniem grał na ich uczuciach. Między innymi miał im mówić, że wypuści mamę za kaucją, a potem zmieniał zdanie. Nie przejmował się także pogarszającym się stanem zdrowia pani Doroty. Postępowanie prokuratury negatywnie oceniał także mecenas Paweł Kuglarz. Ja uważam, że doszło nie tylko do złamania norm etycznych, ale także do nadużycia prawa. Walcząc o sprawiedliwość, córki pani Doroty postanowiły napisać list do ministra sprawiedliwości. Pisały tam m.in. Z niedowierzaniem przyjmujemy doniesienia medialne o nominacji prokuratora Dariusza Dryjasa na stanowisko prokuratora okręgowego w Kielcach. Bo dla nich to, że mężczyzna awansował, było jak wymierzenie policzka. Dalej pisały: niedopuszczalnym jest, aby prokurator, co do którego istnieje chociaż cień wątpliwości co do jego kompetencji i moralności, został prokuratorem okręgowym. Nie trafiłam jednak na informację o tym, aby minister sprawiedliwości zabrał głos w tej sprawie, więc podejrzewam, że nic się nie zmieniło. W końcu w 2007 roku pojawiła się iskierka nadziei. Choć oficjalnie sąd już tego nie mógł zrobić, to w uzasadnieniu wyroku oczyścił Dorotę Mrugałę z prokuratorskich oskarżeń. Sędzia mówił wtedy: nie miała żadnego interesu w zabójstwie. Żałuje, że nie dożyła chwili oczyszczenia swojego imienia. W kwietniu 2011 roku, po ponownym rozpatrzeniu tej sprawy, sąd utrzymał wyrok w mocy. Dowody prokuratury przeciw Dorocie Mrugale zostały uznane za niewiarygodne. Córki pani Doroty walczyły jednak dalej. Walczyły o godność i dobre imię dla swojej zmarłej matki. Obiecały sobie, że za nic w świecie nie odpuszczą prokuraturze, dopóki nie uzyskają odpowiedniego wyroku. Warto też zwrócić uwagę na pewien szczegół, który miał miejsce jeszcze w trakcie drugiego procesu, właściwie tuż przed jego końcem. A mianowicie zmieniono wtedy kwalifikację prawną czynu. Początkowo było to zabójstwo na zlecenie, a potem zmieniono to na rozbój rabunkowy z incydentem morderstwa. Wyglądało to tak, jakby nagle prokurator stwierdził, że był w błędzie i dopiero w pewnym sensie się do niego przyznał. Bo pomimo śmierci pani Doroty proces tak naprawdę dalej trwał, ale w kontekście Norberta i Rafała, którzy byli w tej sprawie dalej oskarżonymi. Ostatecznie kolejno zostali skazani na 15 i 10 lat. Udowodniono im jednak tylko to, że nie mieli zamiaru zabijać Krzysztofa, ale doszło do tego, ponieważ w wyniku szarpaniny mężczyzna miał ściągnąć jednemu z nich kominiarkę i w ten sposób zobaczyć jego twarz. W związku z tym napastnicy nie mogli go już zostawić żywego. W międzyczasie toczyło się też postępowanie w sprawie działań prokuratora Dryjasa, które wynikało z zawiadomienia Anety, starszej z córek pani Doroty. Uznano jednak, że nie przekroczył on swoich obowiązków, a do tego, że ewentualna odpowiedzialność za pozbawienie niewinnej kobiety wolności spada na sąd, a nie prokuratora. Z taką decyzją nie zgadzała się Aneta Mrugała, która uczestniczyła w posiedzeniu na zaproszenie posłów. Mówiła: on opiera się na wniosku prokuratora, więc chyba prokurator jakąś odpowiedzialność jednak za swój wniosek ponosi. Prokurator generalny pozostawał jednak nieugięty, twierdząc, że to tylko odpowiedzialność sądu. Córki pani Doroty jednak się nie poddawały i cały czas próbowały dojść do prawdy i dowiedzieć się, dlaczego ich mama została zatrzymana za zbrodnię, której nie popełniła. A wszystko, tak jak wspominałam, zaczęło się od zeznań Williego, który twierdził, że rozmawiał z Norbertem na temat tej zbrodni. I zarówno w przypadku pani Doroty, jak i Norberta oraz jego wspólnika postawiono im zarzuty tylko na podstawie tych zeznań. Bazując na tych zeznaniach, prokuratura przygotowała wersję, w której wynikało, że w napadzie mieli uczestniczyć Norbert S., jego kolega Rafał O. i mężczyzna o pseudonimie Czarny. Rafał O. tak komentował swój udział w tym napadzie: nie brałem udziału w ogóle w tym morderstwie. Ja się do tego nie przyznałem i nigdy nie przyznam. Miało też być tak, że kiedy Willie trafił do celi Norberta S., to od dawna, właściwie od kilku lat, współpracował już z policją i w wielu ważnych sprawach kryminalnych zeznawał jako świadek. Tak miało być na przykład w przypadku Ryszarda B., który został uniewinniony od zarzutu nakłaniania do zabójstwa generała Marka Papały. Równie ważnym świadkiem był w procesie Aleksandra Gawrownika, czyli byłego senatora oskarżonego o nakłanianie do zabójstwa Jarosława Ziętary. W kwestii zabójstwa Krzysztofa Mrugały twierdził, że jeden z mężczyzn miał czekać w zaparkowanym w pobliżu samochodzie. Pozostali mężczyźni dokonać napadu, a zlecić go była żona. Sędziowie także uwierzyli, że Willy mówił prawdę, że jego relacja o tym, jak Norbert opowiedział mu te wszystkie szczegóły, nie odbiega od rzeczywistości. I taką wersję przyjęły sądy wszystkich instancji. Natomiast nigdy nie odnaleziono mężczyzny o pseudonimie Czarny. Miał to niby być ten mężczyzna, który czekał w samochodzie. Tomasz Szymański z sądu apelacyjnego w Krakowie tak to komentował. Wydaje się, że są dowody na to, że była trzecia osoba, ponieważ te ślady materialne, które zostały pozostawione na miejscu zdarzenia, nie należą do żadnej z osób, które w tej sprawie występowały. Do dziś pozostała to więc kwestia nierozwiązana. Czy faktycznie był ktoś taki jak Czarny, czy taka osoba nie istniała? Dziennikarz superwizjera zapytał sędziego, czy były jakiekolwiek dowody na to, że skazani przebywali na miejscu zdarzenia. Mężczyzna odpowiedział. Nie było takich dowodów. Zostały zebrane na miejscu zdarzenia różne ślady, natomiast one nie zostały dopasowane do osób skazanych w tej sprawie. A zatem to jednoznacznie podkreśliło, że jedynymi dowodami, którymi dysponowała prokuratura, były zeznania Krzysztofa Ł. Mężczyźni skazani za te zbrodnie, czyli Norbert i Rafał, złożyli apelację. W tej sprawie wydarzyła się kolejna zaskakująca rzecz. Bo dziennikarz superwizjera, który miał dostęp do akt sprawy zabójstwa Krzysztofa Mrugały, przeglądając je, natrafił na operacyjną notatkę, która opisywała, jak wyglądał przebieg spotkań policjantów z Krzysztofem Ł. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że do takiego spotkania doszło na 3 miesiące przed formalnym złożeniem zeznań. Łuki miał się też spotkać z ówczesnym szefem prokuratury rejonowej, z którym negocjował warunki złożenia tych zeznań. Dziennikarz superwizjera dostrzegł także, że w gazetach, które w tamtym czasie były publikowane, dokładnie przedstawiono informacje, które później wykorzystał Krzysztof Ł. Między innymi kaliber broni, miejsce odnalezienia zwłok oraz fakt, że ofiara została pobita. Kluczowe było zwłaszcza to, że Krzysztof Ł. Przedstawiał także informacje, które były nieprawdziwe, m.in. o znalezieniu ciała przez bawiące się dzieci. Wyglądało więc to tak, jakby wiedział, co powiedzieć z gazet. Każdą z tych informacji śledziły córki pani Doroty, które do dziś walczą o sprawiedliwość. Wystąpiły z pozwem z roszczeniem odszkodowania od Skarbu Państwa na łączną kwotę 11 600 000 zł. Przygotowywały także skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Do tego wszystkiego doszła jeszcze jedna potyczka, a dokładniej z jedną z znanych gazet, która oczerniła ich mamę i opisała jako morderczynię, a jej motywacją miała być chęć zdobycia domu. Artykuł pojawił się jeszcze, gdy pani Dorota żyła i bardzo źle go przyjęła. I nie dziwne, bo już sam tytuł wzbudzał ogromne emocje. Zdobyć dom kazała zamordować swojego męża. Obie siostry zdecydowały się na proces. Zatrudniły krakowskiego adwokata, Macieja Klisia. W styczniu 2012 roku do sądu okręgowego trafił pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Zadośćuczynienie miało wynosić 4 miliony złotych. Pierwsza rozprawa odbyła się w lipcu 2012 roku. Wiadomo już wtedy było, że pani Dorota została oczyszczona z zarzutów, jakie jej postawiono. Na werdykt siostry musiały poczekać 2 tygodnie. Usłyszały go 8 listopada tego samego roku. Sędzia zarządził, że gazeta ma im wypłacić 240 tysięcy złotych odszkodowania i 12 tysięcy Skarbowi Państwa w ramach pokrycia kosztów procesowych. Ta niższa kwota miała podobno wynikać z tego, ile przeważnie w takich sprawach zasądza się odszkodowania, dlatego też i w tej sprawie to uwzględniono. Jedna z sióstr dodała także, że po prostu w Polsce wyrok nie może mieć charakteru kary dla gazety, bo polskie prawo tego nie przewiduje. Odszkodowanie zostało im wypłacone na początku kwietnia 2013 roku, ale redaktor naczelny tej gazety nie złożył broni. Zawiadomił CBA o możliwości przekupstwa i wnosił o przeprowadzenie czynności kontrolnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. A mówiąc prościej, oskarżał siostry o to, że dopuściły się korupcji. Jego zdaniem miały przekupić sędziego. Nie znalazłam informacji, co w związku z tym zawiadomieniem dalej się wydarzyło, więc podejrzewam, że nie miało podstaw, ale jeżeli wy znajdziecie jakąś inną informację, to dajcie znać. Jeżeli chodzi o to odszkodowanie od Skarbu Państwa, to sąd ostatecznie uznał, że im się nie należy i uznał, że po aresztowaniu matki miały wystarczająco dużo pieniędzy, aby się utrzymać i opłacić adwokatów. Aneta Mrugała tak to komentowała. Mam ogromne poczucie niesprawiedliwości. Miałam siłę stanąć przed sądem i powiedzieć, że spotkała mnie krzywda i chcę, żeby państwo uznało moją krzywdę. Nic z tych rzeczy. W sądzie zrobiono wszystko, żeby nie przyznać się do pomyłki. Nikt nie uznał naszego cierpienia. Najchętniej zamieciono by tę sprawę pod dywan. I tak się w zasadzie stało, bo orzeczenia sądu są ostateczne. Aneta Mrugała przegrała procesy nie tylko w sądzie karnym, ale również te cywilne. Stwierdzono, że nie udowodniła winy jakiegokolwiek z funkcjonariuszy. Do dziś jednak wraz z siostrą walczą o to, aby przywrócić dobre imię swojej mamie, a sprawiedliwości stało się zadość. O tej sprawie Piotr Głuchowski i Marcin Kowalski napisali książkę Tabloid – Śmierć w tytule. Jest to reportaż, w którym poznajemy całą historię rodziny Mrugałów. Do tego opisują także bulwersujące praktyki tabloidów, wskazując na to, jak łatwo mogą przyczynić się do tragedii ludzkiej. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Przypominam, że w niedzielę o godzinie 20 czekać będzie na Was odcinek, który przygotował Patryk na kanale Podejrzani. Dowiecie się z niego o tym, jak funkcjonowała grupa Al Capone, która miała powiązanie z tą sprawą. I tak jak obiecałam, zgodnie z aktualizacją progów na Patronite, dziękuję mojemu patronowi Jakubowi i oczywiście wszystkim osobom, które mnie tam wspierają lub na YouTube. Dajcie też znać, co Wy sądzicie o tej sprawie, a zwłaszcza o tym, jak potraktowano panią Dorotę. Czy waszym zdaniem tylko na podstawie tych zeznań faktycznie powinno dojść do zatrzymania? Dla mnie ta sprawa jest naprawdę szokująca i przyznam, że jak wam o niej opowiadałam, to byłam w szoku, że tak to wyszło. I że na podstawie zeznania jednej osoby można zniszczyć życie innej. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co czuła pani Dorota. I na tym zakończę, bo już w zasadzie nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję wam za wysłuchanie, życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.